Szanowni Państwo, drodzy goście, ja chciałbym też bardzo serdecznie przywitać się z Wami. Wiem, że sobotnie popołudnie, sobotni wieczór to jest taki czas, który można z pewnością spożytkować bardzo przyjemnie, na bardzo pożyteczne rzeczy. Wiem, że niektórzy z Państwa przyjechali tu dziś z bardzo daleka, dlatego szczególnie dla nich dowody uznania. Chcę powiedzieć, że postaramy się przyłożyć do tego, aby to dzisiejsze popołudnie nie uznali Państwo za czas stracony. Chcemy zaprosić Państwa do refleksji na temat, który pochodzi jak najbardziej ze Słowa Bożego z Biblii, który nosi tytuł Kara za grzech, śmierć czy wieczne męki. Mamy taki zwyczaj, aby zawsze na samym początku uściślić konkretnie to, o czym będziemy mówić. I oto plan wykładu, którym chciałbym się z Państwem podzielić. Najpierw kilka słów powiemy na temat tego, dlaczego akurat taki wykład i w tym czasie ten wykład. Powiemy kilka słów na temat tego, skąd będziemy czerpać wiedzę do tego wykładu. Jest bardzo wiele źródeł wiedzy, na które powołują się ludzie w dzisiejszych czasach. My odwołamy się tylko do jednego i powiemy dlaczego do tego, a nie do innego z nich. I w końcu sięgniemy do konkretnie już do poglądu biblijnego na kilka podstawowych, bardzo ważnych kwestii, które wymagają chociażby zasygnalizowania podczas tego wykładu. Powiemy sobie, co w świetle Biblii tak naprawdę oznacza życie, śmierć, grzech. Krótko przypomnimy historię stworzenia człowieka. Opowiemy o pewnym kłamstwie, bardzo starym kłamstwie, które niestety bardzo głośnym echem odbija się do dziś w dzisiejszych czasach w różnych religiach, w różnych kulturach. Opowiemy o upadku człowieka, który również jest zapisany na kartach Biblii. Trzeba będzie wspomnieć niestety o kilku obiegowych opiniach, takich bardzo powszechnych na temat tego, co ludzie uważają, że jest rzeczywistą karą za grzech. Ludzie wierzący niestety. A na samym końcu bezpośrednio ze Słowa Bożego z Biblii powiemy, co ona mówi na temat kary za grzech. Proszę Państwa, ten slajd znalazł się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ on podkreśla szczególny czas, jaki ma miejsce w naszym kraju, w naszej kulturze, w naszym środowisku, zwykle na początku miesiąca listopada. W krajobraz naszego kraju wpisane są cmentarze, które kilka razy do roku, a szczególnie na początku listopada, rozświetlane są przez świeczki, znicze, ozdabiane są kwiatami, a to dlatego, że ludzie wspominają swoich zmarłych. Ponieważ na początku listopada mają miejsce pewne szczególne święta obchodzone przez wielu Polaków. Kilka słów na temat tych świąt. Pierwszego dnia listopada przypada takie święto, które nazywa się Świętem Wszystkich Świętych. To jest święto, które wspominają szczególnie chrześcijanie z Kościoła rzymskokatolickiego. To jest czas, w którym wspomina się wszystkich tych, o których sądzi się, że swoim życiem zasłużyli sobie na życie wieczne w bardzo błogich, dobrych warunkach. Natomiast ich podstawa, ich życia, ich dobre uczynki zasługują na to, aby w tym szczególnym czasie ich wspominać. Niedługo później, bo już na drugi dzień, drugiego dnia listopada, jest Dzień Zaduszny. To również dzień, w którym wspomina się swoich zmarłych. Ale to już nie tych, co do których mamy pewność, że swoją postawą zasłużyli sobie na życie wieczne, ale tych, którzy dużo dobrego w swoim życiu zrobili, ale z pewnością mieli kilka upadków, kilka słabości, które spowodowały, że do miejsca szczęśliwości nie od razu mogą się dostać. Gdzieś tam błąkają się, a za pomocą różnych modlitw czy innych ceremonii można im pomóc i wspomóc ich drogę do tego, aby osiągnęli wieczną szczęśliwość. No ale co z pozostałymi, drodzy Państwo? Bo jeśli mówimy o świętych, a także tych, którzy częściowo w czasie swojego życia byli świętymi, to co z pozostałymi? Ponieważ wiemy, że większość ludzi, nawet współcześnie żyjących na tym świecie, przynajmniej z punktu widzenia religii chrześcijańskiej, do takich się nie zalicza. Co z pozostałymi? Takie pytanie z pewnością muszą zadawać sobie myślący chrześcijanie. Szanowni Państwo, podstawa tego wykładu, a więc pewne założenia, bez których nie mogłem się dziś obejść. Zakładam, że wszyscy czy prawie wszyscy słuchacze znajdujący się dziś na sali są osobami wierzącymi. Kiedy przygotowywaliśmy ten temat, nadawaliśmy mu tytuły, używaliśmy takich specyficznych słów, kara za grzech, śmierć, wieczne męki, spodziewaliśmy się, że te tytuły przyciągną tu osoby wierzące. Być może jest tu na sali ktoś, kto mówi o sobie, że jest ateistą, a ja też jestem w stanie powiedzieć, dlaczego wierzę w Boga, natomiast nie jest to tematem tego wykładu. Bardzo chętnie później mogę na ten temat porozmawiać. My zakładamy, że na sali znajdują się ludzie wierzący. Co więcej, zakładamy, polegając na statystykach, że te osoby wierzące to są wyznawcy Jezusa Chrystusa. To są ci, którzy wierzą, że 2000 lat temu tu na ziemi żył człowiek, nazywał się Jezus Chrystus i był prawdziwym Synem Boga. Tak o sobie mówił, że tak rzeczywiście było. Po trzecie, wierzymy, że słuchacze są albo też starają się być naśladowcami Jezusa Chrystusa. Zakładam, że każdy z nas mniej lub bardziej świadomie, bardziej lub mniej mocno stara się naśladować Jezusa Chrystusa. Po czwarte, wierzę, że słuchacze chcą Go naśladować i w praktyce, i w doktrynie. To znaczy chcą czynić tak, jak On robił i starają się wierzyć i myśleć tak, jak On wierzył i myślał. I w końcu po piąte, zakładam, że słuchacze chcieliby, starają się, próbują się od Jezusa uczyć, ponieważ chcą wierzyć tak, jak i On wierzył. Zakładam, że nikt dziś ze znajdujących się tu na sali nie może powiedzieć, że wie wszystko o Jezusie, że zna doskonale cały Jego życiorys i wszystko to, co powiedział i chciał nam przekazać. A jeśli nie ma kogoś takiego, to znaczy, że zawsze jest dobry czas, żeby czegoś nowego, dobrego się nauczyć. Podstawą wykładu, to już było sygnalizowane, będzie oczywiście Biblia, zwana inaczej Pismem Świętym. A dlaczego Biblia? Biblia zawiera opis życia i nauczania Jezusa Chrystusa. Duża część Biblii, znaczna część Nowego Testamentu poświęcona jest opisom historii z życia Jezusa Chrystusa. Sam Jezus czytał Biblię. Oczywiście tą starszą jej część, Stary Testament, ale znajdujemy takie wzmianki w Nowym Testamencie, że Jezus zasiadał do lektury pism. Chociażby dlatego warto jest na niej polegać. I w końcu Biblia jest jedynym nieomylnym i wystarczającym źródłem prawd wiary. Choćby z powyższych dwóch powodów, o których przed chwilą wspomnieliśmy, ale wierzę, że w niej i tylko w niej należy poszukiwać prawd wiary. Jest wiele bardzo mądrych książek napisanych w przeszłości, całkiem niedawno również opisujących życie chrześcijańskie, natomiast zakładam, ponieważ Biblia sama tak o sobie mówi, że ona jest jedynym nieomylnym takim źródłem. A więc Biblia, inaczej Pismo Święte, to Stary i Nowy Testament. Dwie takie wielkie księgi. Pierwsza składa się z 39 ksiąg Starego Testamentu, uznawanych i pielęgnowanych przez naród żydowski w przeszłości, zaś Nowy Testament z 27 ksiąg uznawanych powszechnie przez większość, myślę nawet, że przez wszystkie kościoły chrześcijańskie. Razem 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu, które występują w różnych przekładach. A to dlatego w różnych przekładach, ponieważ Stary Testament napisany był głównie w języku hebrajskim, a także i w aramejskim, natomiast Nowy w języku greckim. Rzadko który Polak potrafi biegle posługiwać się takimi językami, szczególnie tymi starożytnymi, dlatego niezbędne są przekłady na języki narodowe. Sięgamy po raz pierwszy do Biblii, do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ona nazywana jest inaczej Księgą Genezis, czyli Księgą Początków. I tam znajdujemy historię stworzenia człowieka. I to jest bardzo ważny moment tego wykładu, tej prelekcji, dlatego bardzo mocno proszę Państwa, abyście wytężyli teraz swoją uwagę, ponieważ ten werset ze Słowa Bożego, a także kolejny slajd są niezmiernie istotne. Już drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, wiersz 7, zawiera taką informację. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Opis jest być może nieco uproszczony ze względu na to, żeby zrozumiał go człowiek, natomiast jest to opis prawdziwy. To nie jest żadna baśń czy legenda. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia i wtedy stał się człowiek istotą żywą. Teraz, drodzy Państwo, bardzo ważny slajd. To będzie pewna ilustracja tego, o czym przeczytaliśmy przed chwilą. Bóg ukształtował z prochu ziemi, czyli z pierwiastków ziemi, z tych wszystkich, które znamy do tej pory z tablicy Mendelejewa, ciało pierwszego człowieka. On jeszcze nie żył. Zbudowany był w większości, tak jak my ludzie, z wody, czyli ze związku wodoru i tlenu, a także z innych pierwiastków, które występują na ziemi. On nie żył, nie miał świadomości, nie miał żadnej świadomej przeszłości. I wtedy co zrobił Bóg? Tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Siłę życia, energię ożywiającą. Ta energia ożywiająca zilustrowana na tym naszym slajdzie przez tą strzałkę to nie jest żadna istota, żaden byt, żadna świadomość, po prostu energia, którą Bóg potrafi ożywić nieżywe istoty. I dopiero z połączenia prochu ziemi, oczywiście odpowiedniego połączenia prochu ziemi, plus energii życiowej udzielonej przez Boga, stał się człowiek istotą żywą. Ani energia życia, ani dech żywota, ani sam proch ziemi nie był istotą żywą. Dopiero połączenie tych dwóch rzeczy stało się istotą żywą, którą Biblia nazywa człowiekiem. Zaraz na początku, krótko po stworzeniu, Bóg udzielił swoim stworzeniom pewnego prawa. To jest praktycznie jedyne prawo zapisane na początku pierwszej Księgi Mojżeszowej, które zostało udzielone człowiekowi, co wcale nie znaczy, że inne prawa nie regulowały jego życia. Domyślamy się na podstawie innych opisów biblijnych, że pierwsze takie naturalne, dobre prawo moralne, doskonały człowiek miał zapisane w swoim sercu. Ale Bóg dodatkowo od siebie udzielił pewnego prawa, które miało być dla człowieka pewną próbą posłuszeństwa. To prawo opisane jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, wiersze od 15 do 17. I wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Oczywiście tego podkreślenia nie ma w oryginalnym zapisie biblijnym, tam nie było żadnych podkreśleń, ale ja celowo to podkreślam, chociażby przez tą grafikę. Na pewno umrzesz. Tak powiedział Bóg pierwszemu człowiekowi, zapowiadając jego ewentualne przyszłe nieposłuszeństwo. Bo to pierwsze prawo, tak jak powiedziałem, miało w sposób szczególny wypróbować to, czy pierwsi stworzeni przez Boga ludzie są istotami posłusznymi, czy też nie. I teraz bardzo ważna rzecz, szanowni państwo. Próba na pierwszych ludzi przyszła bardzo szybko. Chcę powiedzieć, że jako chrześcijanie bardzo mocno wierzymy w istnienie Boga, ale równie mocno musimy wierzyć w istnienie przeciwnika Bożego, szatana, zwanego inaczej diabłem. To jest potężna istota duchowa, która miała i ma do dziś ogromny wpływ na historię ludzkości. Ta istota już w ogrodzie Eden, posługując się pewnego rodzaju medium, bo wężem, zwiodła pierwszych ludzi. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, tym razem w trzecim rozdziale, w wierszu czwartym, znajdujemy taki oto zapis. I rzekł wąż, czyli szatan za pośrednictwem węża, do niewiasty. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że od któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze, a będziecie jako bogowie znający dobre i złe. Bóg nieco wcześniej zapowiedział, że próba złamania jego zakazu spożywania owocu z drzewa poznania zakończy się z pewnością śmiercią, a tu pojawił się jego przeciwnik, przeciwnik Boży, szatan, i co powiedział? Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Nie tylko zachęcił do tego, żeby złamać nakaz Boży, ale także podważył to, co wcześniej powiedział Bóg na temat konsekwencji nieposłuszeństwa. No i teraz jedna z najtragiczniejszych historii w historii człowieka, jeden z najtragiczniejszych epizodów w historii człowieka, historia upadku rodziny ludzkiej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wiersz szósty. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma dobre owoce, dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Szanowni państwo, można dywagować, dlaczego nasi pierwsi rodzice złamali zakaz dany przez Boga. Można próbować ich usprawiedliwiać, mówiąc na przykład, że brakowało im doświadczenia, co nie zmieni tego, że ta rzecz się stała. Pierwsi nasi rodzice okazali się być nieposłusznymi. Złamali wyraźny zakaz Boży. I to, co nas teraz bardzo interesuje, to skutki tego nieposłuszeństwa. Jak w dalszym ciągu potoczyły się ich losy? Czy zgodnie z tym, co powiedział Bóg, zastrzegając, że nie wolno im tego robić? Czy zgodnie z tym, co zapowiadał przeciwnik Boży, szatan? Co stało się z Adamem? także Izewą, a także z wszystkimi ich potomkami, którzy żyli w przeszłości. Bóg powiedział, na pewno umrzesz, kiedy spożyjesz z tego drzewa owoc. Szatan, żadnym sposobem, na pewno nie umrzecie. A co mówi Biblia w Księdze Rodzaju, w 5 rozdziale, w 5 wierszu, nieco dalej? Adam przeżył, tu tak troszeczkę kontrowersyjna długość, ale aż 930 lat i umarł. To, co dla nas ważne, to, że umarł zgodnie z tym, co zapowiedział Bóg. Natomiast może kilka słów na temat tego, że tak długo żył. Otóż, szanowni państwo, pierwsi ludzie, ci, którzy żyli bliżej stworzenia, nie ma żadnej wątpliwości, bliżsi byli doskonałości niż my, żyjący współcześnie. Co więcej, lektura historii biblijnych do 6 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej do czasów potopu pokazuje, że w tym odmiennym klimacie, który wtedy panował, znacznie łatwiej było osiągnąć długowieczność. Jako ciekawostkę powiem, że Adam wcale nie był najdłużej żyjącym człowiekiem w historii ludzkości, ponieważ był na przykład taki Matuzalem, który przeżył 969 lat, ale i on umarł. A Adam, zgodnie z tym, co zapowiedział Bóg, przeżył wprawdzie aż 930 lat, ale także umarł. Ale szanowni państwo, to, że słowa Boga się potwierdziły, to, że Adam umarł, nie oznacza, że śmiercią naturalną umarło pierwsze kłamstwo szatana z ogrodu Eden. Szanowni państwo, wśród bardzo powszechnych, obiegowych opinii, które przejawiają się w różnych kulturach, w różnych wierzeniach, w różnych religiach, pojawia się taki pogląd, że zmarli w chwili, kiedy zamykają swoje oczy, to oni tak naprawdę w dalszym ciągu żyją. Co więcej, żyją jeszcze bardziej i mocniej niż przedtem, kiedy te oczy mieli otwarte. A to dlaczego? Ponieważ odczuwają więcej i mocniej niż wtedy, kiedy żyli tu jako ludzie na ziemi. Co więcej, zmarli muszą ponieść konsekwencje za wszystko to, co robili w czasie swojego życia. Dobrze, jeśli byli ludźmi dobrymi, żyli według pewnych określonych zasad, zgodnych z ich religią, ale jeśli nie wszystko w życiu się im udało, to co wtedy? Muszą ponieść karę. I w różnych religiach występują jak gdyby dwa rodzaje kary. Po pierwsze, kara, która jest ograniczona czasowo, chociaż straszna z samej definicji, o tym zaraz kilka słów powiem, to kara dla tych, którzy żyli nie do końca zgodnie z zapisami swojej religii. Starali się z jednej strony robić dobrze, ale z drugiej często zdarzało się im upadać i przestępować prawa swojej religii. I taka kara straszna jest, trwa, jest ograniczona czasowo, chociaż ten czas może trwać długie dnie, miesiące, lata, a nawet setki czy tysiące lat, bo i z takimi opisami się spotkałem. Ale co straszniejsze, zakłada się, że jeśli te przewinienia były bardzo poważne, zwane inaczej śmiertelnymi, albo ktoś w ogóle nie przestrzegał prawideł danej religii, spotyka kogoś takiego kara wieczna. I też straszna, polegająca na odczuwaniu bólu. To jest coś strasznego, coś, co człowiek, który żyje tu na ziemi, nie potrafi sobie wyobrazić. I teraz, szanowni państwo, chciałbym kilka słów tylko na temat tej kary powiedzieć, jak ludzie, którzy żyli tu na ziemi, w jaki sposób ją sobie wyobrażali i opisywali. Mam wiele źródeł, ale powołam się na jedno dość znanej osoby w naszym kraju, pewnej chrześcijanki, którą nazywano siostrą Faustyną. Ona miała coś takiego, co nazywa się do dziś wizją wiecznych mąk. I ona powiedziała, że, zresztą odczytam, dziś byłam w przepaści piekła wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiś to jest obszar, jego strasznie jest wielki. Rodzaje mąk, które widziałam. I teraz kilka rodzajów mąk, które spotkać mają wszystkich tych, którzy no właśnie nie dopisali za swojego życia. Pierwszą męką, która stanowiła piekło, jest utrata Boga. Drugie, ustawiczne wyrzuty sumienia. Trzecie, nigdy świadomość, że nigdy ten los się już nie zmieni. Czwarta męka jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka Jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się nawzajem szatani i potępione dusze i widzą wszystko zło innych i swoje. Szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. I siódma męka jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Kilka słów z dalszego opisu siostry Faustyny. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem. Ale to nie jest jeszcze koniec tych mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów. Każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie, kaźnie, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. Umarłabym na ten widok strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała moc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą. Straszna rzecz, drodzy Państwo. Opis ciągnie się dalej, nie będę go kontynuował. I to są pewne obiegowe opinie, które w różnych formach, w różnych kulturach, w różnych społecznościach utrzymują się do dziś. Ale nas interesuje to, co na temat kary za grzech mówi Słowo Boże, Biblia. I teraz na koniec już kilka bardzo mocnych stwierdzeń. Wiele lat temu, około 3000 lat temu, żył pewien bardzo zacny, mądry człowiek, który był królem Izraela, ludu Bożego Izraela. Cechował się tym, że w nagrodę od Boga za dobrze kierowane prośby otrzymał wielką mądrość. On też jest jednym z autorów ksiąg biblijnych. Miał na imię Salomon, był królem Salomonem, ale też nazywany jest kaznodzieją Salomonem. I w Księdze Kaznodziei Salomona w 12 rozdziale, wierszu 7, znajdujemy taki oto trochę techniczny opis, który za chwilę zobrazujemy. To jest opis śmierci. Wróci się proch do ziemi tak, jak nim był. Duch zaś, inaczej to tchnienie życia czy energia życia, wróci do Boga, który go dał. Czy ten opis czegoś Państwu nie przypomina? To jest dokładnie odwrotny opis tego, co ilustrowaliśmy na samym początku, kiedy opisywaliśmy czy odczytywaliśmy historię stworzenia człowieka. Ostatnia grafika, drodzy Państwo. Człowiek, proch ziemi plus dech żywota, istota żywa. To jest to, co mieliśmy na ostatnim ze slajdów. Wrócił się duch do Boga, tchnienie życia, energia życia, skąd pochodziła. A co się stało z prochem? Człowiek umarł. Zatracił zdolność postrzegania, odczuwania wszelkich zmysłów, a po jakimś czasie, tak jak wszyscy ludzie, którzy żyli do tej pory, rozkłada się w proch ziemi. Wróci się proch do ziemi tak, jak nim był, duch zaś, czyli ta energia życiowa, wróci do Boga, który go dał. I teraz, szanowni Państwo, ostatni już tekst z Biblii. Bardzo dużo było dziś ze Starego Testamentu. Na koniec jasne, mocne stwierdzenie jednego z największych autorytetów chrześcijaństwa, był apostoła Pawła. Apostoł Paweł był bardzo gorliwym człowiekiem, misjonarzem, a jeszcze, używają dzisiejszej terminologii, dobrym teologiem, dobrze wykształconym w księgach Starego Testamentu. I on, jako pisarz Nowego Testamentu, najbardziej płodny pisarz Nowego Testamentu, zapisał tak. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Nie wieczna świadomość w różnych stadiach odczuwania bólu czy jakiejś rozpaczy, ale śmierć. I tej świadomości, szanowni Państwo, z tej pierwszej części tego wykładu chciałbym życzyć, a za wysłuchanie dziękuję.